środku dnia.
Spotkanie także polegające na tym, że rozmawiamy dzisiaj na bardzo ważny temat, temat, który nie schodzi z ust wszystkich od kilku miesięcy. 3 miesiące i 1 dzień temu, 24 lutego, Rosja najechała na Ukrainę. Zaczął się eksodus mieszkańców do innych krajów. No wiemy, że przede wszystkim do Polski liczba uchodźców już dawno przekroczyła 3 miliony złotych. Cóż ja opowiadam. To a propos pomocy, myślałem sobie. Pomoc to w wielu, wielu dziesiątkach, setkach milionów, a jak nie w miliardach należałoby liczyć. A więc liczba uchodźców przekroczyła już dawno 3 miliony osób, które przekroczyły polską granicę. A część z uchodźców przekracza granice południowe Ukrainy i przez kraje na południe od Polski i tak do nas przybywa. Polacy pomogli, pomagali chętnie, spontanicznie, szeroko otwierając serca, otwierając domy, otwierając portfele. Wszyscy o tym wiemy. Ogromna większość z nas w tym uczestniczy. Ale z czasem chyba jednak, zresztą o tym rozmawialiśmy nieraz w czasie audycji, w rozmowach z państwem, że tego momentu należy się spodziewać. Entuzjazm pomagania trochę wygasa, zamienia się w rutynę, w codzienność. Nawet coraz częściej możemy słyszeć, że to, co się dzieje, opatrzyło się nam troszeczkę i osłuchało. Może nawet ta pomoc nas w jakimś stopniu, w jakimś sensie zmęczyła. Czy tak jest faktycznie? Oto nasz reporter Rafał Regulski pyta mieszkańców Środy, a ja pytam państwa. 618-654-654. Już za momencik będziemy rozmawiać, ale wcześniej rozmowa Rafała z mieszkańcami Środy Wielkopolskiej.
Czy pani ma jeszcze w sobie chęć pomagania Ukraińcom? O ile w ogóle pani miała taką chęć?
Miałam bardzo i pewnie jakby ktoś przyszedł do domu, że zbiera, to coś bym tam dała. Ale tak, żeby się wyrywać. Bardzo dużo już pomogłam, więc nie mam wyrzutów sumienia.
Myślę, że mamy jeszcze chęć. Może delikatnie opada, ale na pewno chęć jeszcze jest u wszystkich.
No chęć zawsze jest, nie? No wie pan, nie? No z czasem wszystko tak ucisza się, nie? No więc no, aż tak może teraz ludzie nie są chętni, ale no...
Ja też jak najbardziej. Nie ma problemu, można się dorzucić.
Czyli pan nie jest jeszcze zmęczony tym wszystkim, tym tematem?
Dużo o tym nie słucham, tylko najistotniejsze rzeczy.
Trzeba też bronić się przed bombardowaniem i napływem informacji, które mogą nas zmęczyć niepotrzebnie. Bo rzeczywiście takie ciągłe bycie świadomością tam na pewno nie ułatwia codziennego funkcjonowania. A jak państwo patrzą na to, co robimy nadal, co robią Polacy, co robią Wielkopolanie, jeśli chodzi o kontakt z Ukraińcami, o pomoc im, jak ta pomoc jest oferowana, jak odbierana, jak państwo to widzą, pan Wojtek, pan Andrzej, witam panów serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Wojtku, pan pierwszy, ale pan Andrzej jakby uważał, że należy się włączyć i coś kontrować albo dodać, to proszę bardzo, może pan również.
Zacznijmy. Ja zawodowo uczę jeździć.
To mówi pan Wojtek.
Tak. I powiem tak. Jeździłem z wieloma Ukraińcami. Głównie pomagałem im doskonalić swoje umiejętności, ale część zdobywa prawo jazdy w Polsce. Mhm. I bariera językowa jest bardzo dużym problemem. Ja wystąpiłem z pismem do ministra infrastruktury, żeby wprowadzić egzaminy po ukraińsku. U nas są po angielsku i po niemiecku można też zdawać.
Czyli wiadomo, przepisy z przepisami ich się nie zmienia, nie rusza. Natomiast sam egzamin, skoro jest w innych językach, to mógłby być i po ukraińsku. I co?
Mógłby być. I ministerstwo odpowiedziało w łaskawości swojej, powiedziało, że nie będzie tego robić. To jest koszt zerowy w porównaniu z tam wymienianymi przez pana tutaj przed chwilą sumami. Piękny gest.
Ułatwiający życie i egzaminatorom zresztą i egzaminowanym.
Słucham?
Ułatwiający życie zresztą egzaminowanym, ale także ośrodkowi egzaminacyjnemu ułatwiający sprawę.
Proszę pana, no wytłumaczenie komuś nagle, że prostopadłe świecące światła są. Które to są prostopadłe? Ale Władek zdał za drugim razem teorię.
Panie Wojtku, czyli tak, w innych językach, na przykład w angielskim można, w ukraińskim wciąż jeszcze nie.
Nie. Angielski, niemiecki, no i oczywiście polski. Te trzy języki są i nie przewiduje się...
A to powiem szczerze, że nas pan zaskoczył. Myślę, że wielu słuchaczy, bo tak jak pan mówi, koszt czy też sposób wprowadzenia tego jest niemal żaden. A wielu z tych, którzy, z tych mężczyzn także, ale nie tylko mężczyzn, którzy decydują się zostać, oni często chcą być kierowcami. Czy to taksówek, czy innych samochodów dostawczych. Panie Wojtku, dziękuję za tę informację. Ja myślę, że warto podrążyć ten temat. Myślę, że też spróbujemy troszeczkę powiercić dziurę w brzuchu ministerstwu. Bardzo dziękuję. Pan Andrzej, dzień dobry.
Dzień dobry bardzo panu. Dzień dobry bardzo wszystkim słuchaczom.
Dzień dobry bardzo, panie Andrzeju.
Drodzy państwo, tutaj podzielam entuzjazm nas wszystkich, którzy byli skłonni pomóc Ukraińcom z tego powodu, który się stał, niestety. I patrząc na słabnącą chęć pomocy, no wiadomo, jest to zrozumiałe, tak? Ten entuzjazm opada, okej, przechodzimy nad tym do
bardzo ważne było to, moim zdaniem, że także w czasie naszych audycji południowych o tym od kilku miesięcy, właśnie od tych prawie że 3 miesięcy rozmawialiśmy, mówiąc o pomocy, że należy spodziewać się, że to nie będzie takie ach, och, cały czas i żeby chwile nawet zwątpienia nie były od razu dla nas wszystkich dramatem, że trzeba to jakoś przeżyć i zrozumieć.
Tak, oczywiście. Ja tutaj jak najbardziej jestem pełen podziwu dla tych wszystkich, którzy pomagali. Sam też tam swoją cegiełkę dorzuciłem, ale słyszę bardzo wiele niepokojących takich głosów i za każdym razem zadaję pytanie tej osobie, która wyraża jakąś tam skrajną opinię.
Pan mówi o głosach krytycznych wobec pomocy, tak?
Tak,
czy form
powoli,
pomocy?
Powoli już tak bardziej słyszalnych.
Czy to jest tak, że nie pomagajmy, czy niektórzy uważają, że pomagamy w nadmiarze?
Nie. Wiele osób uważa, że pewnych rzeczy im się nie należy, dlaczego oni to dostają, dlaczego my nie dostajemy, dlaczego oni mają prawo do tego, my tego nie mamy, my płacimy podatki i wszelkie tam takie w cudzysłowie bla, bla, bla.
A takie argumenty, które też do mnie docierały, że nadmierna pomoc troszeczkę przyblokuje inicjatywę Ukraińców w poszukiwaniu na przykład pracy, zajęcia i zarobku?
Dobrze, tak. Ja się z tym zgodzę, ale tutaj szerzej troszeczkę chciałbym na to spojrzeć i każdą jedną osobę, która taką opinię wygłasza, w moim towarzystwie pytam, a co ty byś zrobił, czego byś oczekiwał, gdybyś ty się znalazł w takiej sytuacji? Przecież my za pół roku możemy znaleźć się w takiej sytuacji i będziemy rozpędzeni po całej Europie być może i my będziemy tymi, którzy będą oczekiwali pomocy od innych.
Czyli spójrz więc, tak jakby będąc tak, uchodźcą wstecz, co zostawiłeś? Tak. Zostawiłeś dom, cały
dokładnie,
dobytek, rodzinę, no wszystko, marzenia,
dokładnie,
zdobycze do tej pory, swój spokój, rodzinne miejsce, często pamiątki rodzinne, to wszystko zostało, nie ma tego.
Tak, zamieńmy się tylko miejscami, bo jak mówi to przysłowie, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Nam jest dobrze na tą chwilę, bo mamy wszystko, mamy spokój, mamy swój kąt, nic nam nie zagraża. Im zagroziło, uciekli. I być może nam przyjdzie uciekać z naszego kraju.
Oby nie. Panie Andrzeju, a czy widzi pan jakieś zagrożenia mimo wszystko w tej pomocy, w organizacji pomocy, w pewnych formach pomocy? Czy coś tutaj jest takiego, co pana zdaniem rzeczywiście może się okazać jakimś problemem?
Jeżeli stracimy kontrolę nad tym, że będziemy rozdawać na lewo i prawo, tak w cudzysłowiu, i stracimy nad tym kontrolę, twierdząc, że no tak, jest uchodźcą, jemu się należy, a jeden z drugim będzie po prostu brał to jako taką pomoc, która mu się należy,
no bo
i on
tak to,
nie będzie robił ze swojej strony, no to się może spotkać później z ogólnopolskim sprzeciwem. I będzie z tego kłopot.
No bo to
prawda?
Takie normalne, że jak dają, to się bierze, a jak są ograniczenia, to
tak,
sytuacja się zmienia.
Tutaj bardziej umiar byłby wskazany w tym rozdawaniu.
Czy coś takiego, bo jak mówiliśmy teraz o Poznaniu, gdzie w Poznaniu w wielu miejscach, zresztą w Polsce, za darmo jest komunikacja dla uchodźców, tych, którzy po 24, 3 miesiące temu przybyli do Polski, była darmowa i teraz miasto Poznań powiedziało nie, wystarczy. Natomiast jeżeli obywatel Ukrainy, który mieszka u nas, wykaże się tak samo problemami ekonomicznymi jak obywatele Polski czy Poznania, to on, tak jak ci wszyscy inni obywatele tego kraju, będzie mógł liczyć na wsparcie, na ulgi, na jakąś pomoc, na przykład finansową. Czyli w ten
sposób. Dobrze, rozumiem to. Daliśmy 3 miesiące takiego okresu, gdzie wiele osób miało szansę zaadaptować się tutaj do naszych warunków.
Przeżyć ten szok. Mhm.
Tak, tak, tak.
Czyli w tę stronę powinniśmy iść, tutaj z tym. Jak miasto Poznań teraz powiedziało?
Myślę, że tak, że taką taryfę ulgową daliśmy, okej, okay, ale później to wszystko musi wrócić do jakichś normalnych, na swoje normalne tory, tak?
Bo, czyli rozumiem, układajmy to teraz rozsądnie.
Tak, jak najbardziej.
Bardzo jestem dziękuję za... Pani Andrzeju.
Również.
Przypominam pierwszą część wypowiedzi pana Andrzeja. Pozdrawiamy również, że kiedy pojawia nam się no, taki moment nerwowy, że zaczynamy widzieć coś, co nas denerwuje, krytykować, co nie znaczy, że to niesłuszna może być krytyka. Może być jak najbardziej słuszna. To warto także pamiętać o tym, co wielu z tych, którzy są teraz u nas z Ukrainy, zostawiło za sobą. Panie Tadeuszu, dzień dobry.
Witam serdecznie.
Powitam też jeszcze jednego słuchacza, kto do nas dzwoni.
Halo?
Halo?
Tak?
Halo? Mogę poznać imię pana?
Z tej strony Jacek. Ja chciałem się
panie zapytać... Jacku, pan Tadeusz, a potem pan, dobrze? Bo w takiej kolejności odebrałem telefony. Panie Tadeuszu, proszę bardzo.
Mimo tego, że polscy rolnicy bardzo zdrowo i dobrze karmią polskie społeczeństwo, polski rząd, nie odważyłbym się żadnemu z ministrów wiercić dziurę w brzuchu. Mhm. Bo mógłbym się rozczarować. To dobrze. Po pierwsze. Po drugie, myślę, że cała sytuacja pokazuje, jaka Unia jest silna i jaka spójna. Bo Polacy oczywiście, w cudzysłowie, są na pierwszej linii frontu, że tak powiem, no, schronienia ucieczki tych ludzi przed wojną. Nie chciałbym się nigdy w życiu z tymi ludźmi zamienić. Ale myślę, że to, co Polacy zrobili dla uchodźców, to no, nie ma precedensu w skali światowej i pozostałe kraje unijne, przede wszystkim te bogate, powinny brać przykład i powinny wywiązywać się ze swoich zobowiązań wobec Polski bez mrugnięcia okiem. To po pierwsze.
Pozostawiając po teraz drugie, to, wracając do tematu
tak,
dzisiejszej audycji.
Drugie, no to cały czas jest tematem tej audycji, tylko może troszeczkę szerszym. Po drugie,
pan pomaga nadal?
No, w jakimś tam stopniu tak.
Ale już to nie jest tak szerokie chyba, jak było na początku, bo chyba też...
Ukraińcy sobie radzą. Ja rozumiem, że biedni ludzie z Ukrainy zostaną w Polsce, bo nie mają możliwości, nie mają szans przedostać się dalej, bo nie ma za co, nie ma do kogo. Bogaci pójdą na Zachód. Tam znajdą lepszą robotę. Unia oczywiście wzbogaci się w nowych ludzi, w nowe doświadczenia, nowe możliwości i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście będą rozgłaszać, że ile
pani
to oni nie pomogli,
proszę do brzegu.
Ale rozumiem, że należy przede wszystkim państwa unijne powinny wspierać militarnie
Panie Tadeuszu, idziemy szeroko, ale chciałbym, żebyśmy jednak pozostali w temacie tej pomocy, którą my udzielamy, my jako Polacy, obywatele, jak o tym dzisiaj myślimy. Jedno zdanie i kończymy.
Myślę, że dobrze wyposażony żołnierz, a nie najedzony do końca, będzie walczył bardzo dobrze, a będąc pewnym, że tutaj jego rodzinie, jego członkom rodziny nie dzieje się krzywda, i że ma wsparcie, to tym bardziej ruskich wyprom daleko za Moskwę, a nie tylko ze swoich granic.
Pan Tadeusz, dziękuję bardzo. Raz jeszcze zaglądamy do Śremu. Tam z mapy miasta dosłownie wczoraj zniknął punkt zbiórki odzieży i darów materialnych. Zdaje się, że także w Gnieźnie taki punkt zbiórki żywności został zamknięty. Ten w Środzie Wielkopolskiej działał pod szyldem agencji HR Legal, czy też jak niektórzy wolą HR Legal. Dlaczego zniknął, tłumaczy Marlena Antkowiak z zarządu tej agencji.
Prowadziliśmy akcję zbiórki darów, bo to i rzeczy, i żywność, i środki higieniczne przez ponad 2 miesiące, prawie 3 miesiące, ale w ostatnim czasie zauważyliśmy, że już coraz mniej obywateli Ukrainy przychodzi. Zaczynają przychodzić Polacy, brać te rzeczy. Też już coraz mniej ludzi przynosi te dary. W swojego czasu dużo firm się odzywało. Ludzie robili też w innych miejscowościach zbiórki, przywozili to do nas, tak jak na przykład z Kutnika, z Poznania. A w tej chwili już to osłabło. Już nikt nie dzwonił, nikt nie przywoził. I ja myślę, że ten pierwszy zryw taki był od serca, a potem to już tak trochę opadły te emocje może.
No może wszystko się układa, bo jak któryś ze słuchaczy powiedział, na początku otworzyło się serce, portfel, wszystko się otworzyło, ramiona jak szeroko, no żeby pomóc w tym pierwszym momencie, także szoku tych, którzy przybywali do nas, a teraz to się układa. Jak to się układa, panie Rafale? Dzień dobry.
Znaczy tak, dzień dobry. Ja mam takich kilka spostrzeżeń nawet do państwa, którzy dzwonią.
Proszę uprzejmie.
Fajnie, jak odpowiadają na pytanie, pan wciąż pomaga? No tak, w jakiś sposób, co to czy nie. Ja pomagam jak najbardziej. Przyjąłem dwie urodziny z Ukrainy, nie wiedząc, że jakiekolwiek wsparcie państwa będzie, mimo że sam grosem nie śmierdzę.
To bardzo ważna informacja. To było działanie po prostu z serca.
Jedni jeszcze wciąż z nami są, bo to jest mama z synkiem, więc jej ciężko coś wynająć, nawet jeżeli ona tam zdalnie pracuje z Ukrainy cały czas. Ja uważam, że pomagać trzeba cały czas. Ja jestem dumny, że jestem Polakiem, że tak pomogliśmy, ale nie zasypiajmy. Druga rzecz, jestem dumny z naszego rządu i prezydenta, bo niech sobie gada, kto chce, zachowali się jak trzeba. I dzięki tym działaniom, między innymi też politycznym, w końcu po raz pierwszy mamy za wschodnią granicą prawdziwych przyjaciół i nie zmarnujmy tego, po prostu pomagajmy dalej. Nie patrzmy na pojedyncze przypadki, bo ludzie są ludźmi. W Polsce są mądrzy i głupi, na Ukrainie są mądrzy i głupi, ale in total trzeba po prostu być dalej człowiekiem. Tyle do powiedzenia.
Pan Rafał, który wciąż pomaga i ma na swoim pokładzie mamę z synkiem, tak?
Tak, cały czas.
Panie Rafale, wytrwałości. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję uprzejmie. Panie Wiktorze, dzień dobry.
Dzień dobry. No, pan się zastanawia, na ile my jesteśmy zmęczeni tym, co się
tak,
dzieje.
Tak, bo takie głosy się pojawiają.
Ja jestem bardziej zły niż zmęczony. I to tak zły, że nie jeden jakby mnie zobaczył, to by sobie powiedział, że potrzebny mi jest kasztan i wypust do ciekanki.
Tak mocno? Z czego ta złość wynika?
Tak bardzo się wściekam na to wszystko.
W dwóch zdaniach powie pan, na co się pan wścieka tak bardzo?
No na tych ruskich, no.
A, czyli...
Bo Putina, jakbym dostał w swoje łapy, to mnie pana... W najlepszym razie bym go naderszył, a w najgorszym zabił.
Dobrze, a czy, bo rozmawiamy o pomocy dla Ukraińców, troszeczkę to się zmienia, ten entuzjazm no, musiał opaść, bo nie da się cały czas na adrenalinie, mówiąc kolokwialnie, jechać.
No i jestem zły, to jeszcze jestem zły na Komisję Europejską, która tego nie docenia, co nasz kraj robi i jeszcze nam zabiera środki za jakąś tam niepraworządność.
Pan Wiktor Koła zdenerwowany. Dziękuję uprzejmie. Z wrześni do Ukrainy wyjechał w kwietniu konwój humanitarny zorganizowany m.in. przez Wrzesińskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców. Obecnie trwa zbiórka darów, aby wysłać drugi konwój. Piotr Kopaczewski i Błażej Smektała z władz tego stowarzyszenia również zauważają oznaki no, takiego zatrzymania troszkę, marazmu i również słyszą także utyskiwania potencjalnych darczyńców. Rozmawiał z nimi Rafał Rygulski.
Już nie jesteśmy tacy hojni. Troszeczkę inaczej dzisiaj patrzymy już na tą wojnę. Ona nam trochę się opatrzyła.
Trzeba wiedzieć, że przyjechali do nas bogaci, biedni i dużo osób od nas już krzywo patrzy na tych ludzi, bo jak jedzie jakimś lepszym samochodem, no to co to za uchodźca? No tak naprawdę też zostawił swój dom, często zbombardowany. Może miał 3 domy, tak? Zbombardowali mu 3 domy. Przyjechał dobrym samochodem, często to kobiety przyjechały, tak? Zostawiając tam mężów, przyjechała kobieta z dzieckiem, no i szuka schronienia, no tak samo trzeba to zrozumieć. No,
to można by troszkę przewrotnie postawić teraz pytanie, może i nawet absurdalnie, czy uchodźca ma prawo uciekać dobrym autem, jeżeli taki miał na Ukrainie? I w tym temacie wysłuchajmy jeszcze wrześnianki, pani Katarzyny.
Ponieważ mam akurat kontakt z osobami, które przyjechały jako uchodźcy z Ukrainy, pracują w przedszkolu, w którym ja pracuję i niejednokrotnie słyszymy to, że ludzie im wręcz to wytykają, że auto, że samochód, ale z drugiej strony cały czas z tyłu głowy dla mnie jest, no tak, może mają trochę więcej, ale my nie mamy wojny. Oni są w stanie wojny i niejednokrotnie stracili dorobek całego życia. Także dla mnie to jest no, niewyobrażalne zauważenie jakichś dóbr materialnych, które oni mają tutaj, przez pryzmat tego, co się dzieje u nich w ich ojczyźnie.
Do godziny 13 mamy 20 6 minut. Radio Poznań, słuchają Państwo audycji w środku dnia. Rozmawiamy o pomocy dla Ukraińców, dla uchodźców. Jak ta pomoc wygląda? Czy pojawiają się jakieś momenty kryzysowe, jakieś problemy? Jak je rozwiązywać? Bo to też trudno sądzić, że wszystko będzie cudownie, różowo i bez najmniejszych problemów. A więc, aby je rozwiązywać, to też trzeba o nich mówić. Panie Marcinie, dzień dobry.
Dzień dobry. To może szybko do tego, co było mówione, że chciałem pójść w kierunku tego, że ktoś jest bogaty i ucieka, bo, no nie wiem, dobrym samochodem. No myślę, że w Polsce byłoby tak samo, że każdy by chronił swój dobytek i jak najbardziej by chciał gdzieś tam w spokojne miejsce wywieźć, prawda? No to chyba logiczne. I pójście tą drogą jest dla mnie głupie, po prostu głupie i tyle. No, w każdym kraju tak by było, że ci bogaci ludzie mają jakby większe możliwości na to, żeby się szybciej wydostać, no i tak jest i tego nie przeskoczymy i nie ma się tutaj co na to w ogóle patrzeć. Ja tylko się zastanawiam, bo myślę, że ta audycja powstała to właśnie chyba to, że coraz więcej właśnie z tak zwanych mediów społecznościowych jest tak zwanych, jak to się mówi, tych fejków, tak, tych wszystkich takich ludzi, którzy piszą, którzy cofają się do tych Wołyni i tych innych
Panie
rzeczy.
Panie Marcinie, powiem panu, mogę się włączyć do rozmowy z panem, powiem panu, że nie, że nie odnosimy się do tych rzeczy mniej czy bardziej słusznych historycznie, ale być może w tym momencie niekoniecznie, a może właśnie do podnoszenia, to jest zupełnie inny temat. Mówimy o tych sytuacjach, gdzie jest zauważalne pewne zmęczenie też, pewne zmniejszenie też możliwości pomocy przez niektóre rodziny, bo ci, którzy dali dach nad głową na miesiąc, dwa, trzy, też niekoniecznie już dalej mogą to robić i oczekują, że goście znajdą pracę. I tak się bardzo często dzieje. To nasz słuchacz mówił, że już jedna rodzina się usamodzielniła, teraz jeszcze pomaga mamie z synkiem, bo jest jej trudno i to wciąż trwa. I trudno nie zauważyć, że może dojść do jakiegoś zmęczenia.
No oczywiście, no bo teraz niech pan zobaczy na taką sytuację, gdybyśmy mieli co tydzień wielką orkiestrę świątecznej pomocy.
No, to otóż chyba też byśmy, otóż to właśnie, właśnie.
Nie,
ale też chyba, właśnie, ale też mówić o tym tym bardziej trzeba, żeby nie powstawało jakieś wrażenie, że
oczywiście,
uciekamy od tematów trudnych, bo to byłoby najgorsze.
Ale oczywiście, to jest właśnie najważniejsze, że my pomagamy tym ludziom jak tylko możemy, a tutaj właśnie widzi pan, cały czas jesteśmy w temacie, że to zwykli ludzie pomagają, a pan mówi, że rząd się świetnie spisuje, a wie pan co prawda, a nic nieprawda, się świetnie tak nie spisuje jak powinien, właśnie dlatego, że pan mówi, że tutaj ci ludzie są zostawieni, jak gdyby pomagają, a ta pomoc państwowa, rządowa, jakbyśmy ją tam nazwali, już nie mieszamy z tego rządu, bo to już oni się będą z tego rozliczać, jest słaba dla tych ludzi.
Jedni mówią, że słaba, a drudzy mówią, że zbyt duża, jeżeli chodzi o sumy pieniędzy przeznaczane. No dlatego te tematy warto rozważyć.
Tak, oczywiście, ale to nie idą bezpośrednio do tych ludzi, co pomagają te duże kwoty. Bo to wiadomo, też musimy rozumieć, że takie miasto, ściągając tam z tych ludzi kwoty za bilety, czy tam dojazdy, doloty, samolotami, czy w ogóle, no to jest wkład olbrzymich pieniędzy. To też musimy mieć na uwadze, tak? Ale no też tych pieniędzy nie mamy. Skąd tam dalej ktoś mówił o tym, że ta Unia Europejska nie daje? To są takie połączone naczynia, że jakbyśmy mieli o tym rozmawiać, to chyba by nam naprawdę te 45
tak, dzisiaj rozmawiamy o nas, którzy sami przyjmujemy, dajemy, jak się z tym czujemy dzisiaj, jak sobie radzimy.
Ci wszyscy, którzy mogą, to dalej niech pomagają i naprawdę myślę, że ta tak zwana karma do nich mimo wszystko wróci. Ci, którzy nie chcą pomagać, to niech nie chociaż nie sieją zamętu na tych wszystkich forach internetowych z głupimi tekstami, bo to do niczego dobrego nie prowadzi.
Dobro, wraca. Dziękuję pan Marcin z taką sentencją, która się w życiu sprawdza, a jednocześnie nie uciekamy od tematów trudnych, od zmęczenia, zwykłego zmęczenia, od tego, że adrenalina cały czas nie może nas pomagać, wspierać, bo pojawiają się trudy dnia codziennego. Panie Ryszardzie, dzień dobry.
Tak, szybko jeszcze odniosę się do tych samochodów luksusowych. No to jest jakieś na co ma bryczką przyjechać, sprzedać, wyrzucić i na posą przyjść. Ja akurat pamiętam takie zdarzenia, bo pracowałem kiedyś w Urzędzie Pracy, jak przychodziły osoby do mnie, które mówiły, że chciały dostać jakieś trudna sytuacja. Jak były ładnie ubrane, przyzwoicie, poszedł do MOPS-u, to nic nie zostało, bo powiedzieli, że mogą sobie jeszcze telewizor sprzedać i mogą przyjść. No to są jakieś jaja. No, przychodzi człowiek, tak jak ktoś bogaty, no może mieć wiadomo ile kasy i tak nie starczy mu na przykład na leczenie raka. To pomijam to wszystko, ale drugie...
A może mieć ładnie ubrany, a nie mieć grosza bo wszystko stracił.
Tak, ludzie mi mówili, że na przykład jak ktoś po zasiłek szedł, był śmierdzący, brudny, tego, co tym szybciej dostarczyć przyzwoicie. Wojcie, no to już podejrzanie najważona, że go stać na to. No, to jest to są jakieś kpiny. Już,
no i znów możemy przywołać tak, że po wyglądzie nie oceniamy, nie szata z dobu człowieka, również to druga rzecz.
A jeżeli chodzi o pomoc, jeszcze jestem jak najbardziej, no ja pomagam ile od swojej strony, bo nie mam możliwości jakichś lokalowych, moja córka akurat pomaga, a ma dwie rodziny nadal jeszcze, ale to akurat jest w Poznaniu. A jeżeli chodzi o tych wszystkich malkontentów, którzy marudzą, że tam, że wiadomo z jakie źródło z tego, kto ich podpuszcza, tam ze wschodu idzie, to chciałem powiedzieć, że Polacy też kiedyś wyjeżdżali, zresztą rodziny tych ludzi też wyjeżdżały, zresztą można powiedzieć, wymyślali te przyczyny, bo każdy się stawał nagle opozycjonistą pod szyldem wycieczki do papieża, wszyscy zostawali na przykład Morzek, nie?
I można to...
żeby ich leczyć, a tych ludzi leczono, bo na przykład do Kanady wpuszczano z wyleczonymi zębami tylko i naprawdę cały...
Czy to jest adekwatna sytuacja? Nie wiem, ale pan porównuje różne sytuacje.
Absolutnie żadne, bo to ci ludzie uciekają faktycznie przed śmiercią. Chciałem tylko powiedzieć, że ci ludzie to jest, zostawią tutaj, jeżeli zostaną, to będzie wartość dodana od nich, bo to są na przykład Maorzy kulturowo, nie teraz ksenofobie, bo zaraz mówię, ale po prostu cokolwiek, które zostawiam, są, można powiedzieć, bardzo, bardzo pracowici. Jedyna rzecz, która mnie denerwuje, też w stosunku nawet i do Polaków, u nas relacja najniższego wynagrodzenia do na przykład płacy do wynajęcia mieszkania to są jakieś jaja. I ja współczuję tym ludziom, którzy to nikogo nie mają, nie może, nie, oni jeszcze szybciej by się usamodzielili.
No tak, ale to dotyczy wszystkich bez względu na to, jakie jest narodowości, skąd przyjechał. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Króciutko jeszcze, króciuteńko. Może niepotrzebnie mówimy o kryzysie pomocowym. Może to, co wygląda jak kryzys, no bo widać zamykanie punktów, zbiórki i tak dalej, jakieś zmęczenie. Może to jest oznaką po prostu tego, że system dobrze działa, jak któryś z słuchaczy powiedział. Marlena Antkowiak z zarządu agencji HR Legal przypuszcza, że zbiórki publiczne siadają, bo uchodźcy stają się samodzielni, ale też dostają coraz lepszą pomoc kierowaną do nich indywidualnie.
Ludzie pomagają indywidualnie, biorą do siebie te rodziny i być może tutaj ta pomoc się rozeszła indywidualnie na konkretne rodziny, osoby i dlatego już nie ma tej zbiórki takiej.
618-654-654. Pan Paweł, dzień dobry.
Dzień dobry, ja tylko krótko chciałem zająć stanowisko. Moim zdaniem, panie redaktorze, nie ma żadnego kryzysu pomagania. Polacy pomagają, robią to świetnie, są w całej Europie, w całym świecie chwaleni. Zawsze tak było, jesteśmy narodem empatii i my będziemy pomagać i pomagać trzeba. Ja myślę, że kryzys wynika z zupełnie czego innego. On wynika z tego, że dopiero co przeżywaliśmy wszyscy 2 lata w jakimś sensie wyłączenia, takiego blackoutu systemowego, który niektórych ludzi bardzo dotkliwie dotknął. I tutaj myślę, że konfrontacja tych dwóch gwałtownych zjawisk po sobie, gdzie ktoś dopiero co nie mógł uzyskać w zasadzie pomocy w jakimś sensie, bo są tacy ludzie.
No, często tracili ludzie bardzo dużo, prawda?
Dokładnie tak. I teraz konfrontacja tego, że komuś innemu można nagle gwałtownie, spontanicznie pomagać bez problemu, ja myślę, że to powoduje tą frustrację. Natomiast ja jeszcze raz chciałbym podkreślić jedną rzecz. Pomagać należy...
Ale to przepraszam bardzo, bo pan mówi w takim razie o konfrontacji, no... tej sytuacji trudnej przez 2 lata lockdownów i teraz szerokiej pomocy, to pan mówi o tej formalnej, rządowej pomocy, tak?
Nie chciałbym tego nawet
doprecyzować.
Ja uważam po prostu, że to, co się wydarzyło...
Skumulowały się jedna po drugiej sytuacje bardzo trudne.
Zaburzyło ludziom empatyczne odruchy. I to jest wielka tragedia. Ja bym tutaj się nie chciał, wie pan, publicznie doszukiwać winnych, tylko chciałbym powiedzieć po prostu, że w jakimś sensie należy zawsze zacząć od siebie, należy pomagać, a w środku, że my mamy do posprzątania, no to my Polacy, wie pan, wiemy to nie od dzisiaj.
Panie Pawle, ale można by powiedzieć też dokładnie odwrotnie, bo po tych 2 latach naprawdę ciężkich doświadczeń i ekonomicznych, i takich no, psychicznych, psychologicznych, gdzie byliśmy zamykani z zakazami najróżniejszymi zachowań, no także finansowo bardzo dużo firm małych, średnich podupadło, a jeżeli spojrzymy na to, jak szeroko otworzyliśmy ręce i serca, to z kolei możemy powiedzieć, że empatia nie zanikła, prawda?
I to mnie bardzo cieszy i to mnie, i mam nadzieję, państwa pcha dalej w życie, ponieważ zdrowe postawy moralne, zdrowa empatia to jest podstawa. Ktoś kiedyś pięknie powiedział, że iskra ma wyjść z Polski. Nikt nie doprecyzował, jak ta iskra będzie wyglądać.
A widzi pan, pan skojarzył...
My musimy kibicować temu, żeby bez względu na to, co wielka geopolityka urządza tym biednym ludziom, bo dzisiaj urządza tamtym, za chwilę urządza komuś innemu, żeby w tym cierpieniu nie być w jakimś sposób, nie wiem, konformistą i powiedzieć, ach, nie pomogę, nie zrobię, nie dam, bo ja dopiero to też nie dostałem.
Bardzo
to,
ciekawe to spojrzenie. Pan Paweł wspomniał o iskrze z polskim, czyli co? Dobro i miłość ma zwyciężyć i pójść dalej. Oby ktoś tego nie wykorzystywał i to wcale nie mówię o Ukraińcach. Bardzo dziękuję, panie Pawle.
Dziękuję.
Bardzo cenna uwaga. Na przykładzie wrześni sprawdziliśmy, co właściwie stało się, bo warto też sobie pewne rzeczy raz jeszcze uporządkować, co właściwie stało się 24 lutego, kiedy Rosja najechała Ukrainę. O tym, jak zadziałał wówczas cały mechanizm dotyczący obsługi uchodźców, opowiada wiceburmistrz wrześni Artur Mokracki, który zaczyna od sytuacji właśnie na chwilę sprzed inwazji.
Przed 24 we wrześniu mieszkało około 3000 osób z Ukrainy. Byli to głównie mężczyźni, którzy tutaj znaleźli pracę wcześniej. I w większości to były osoby, czyli ich głównie rodziny, żony, dzieci, które do nich przyjechały. Część osób przyjechała, których nie miała mieszkań. Ale z pomocą mieszkańców udało nam się znaleźć te mieszkania. Nie mieliśmy takiej sytuacji, że musieliśmy te osoby umieszkać gdzieś na salach gimnastycznych, szkołach. Wszystkie znalazły swoje miejsce w domach wrześnian, znalazły od nich pomoc. Powstały spontanicznie punkty pomocy, wsparcia, zbiórki. Później włączyło się powiat, gmina. Do tej pory, pomimo że już 3 miesiące, prowadziły cały czas punkt wydawania żywności. Codziennie około 100 osób korzysta z tego punktu. I cały czas mamy produkty spożywcze, które wydajemy na bieżąco. Na ten moment dajemy radę. Nie było jakichś większych problemów.
Czyli króciuteńko podsumowując, w przyjęciu uchodźców wojennych bardzo dużą rolę odegrali na początku członkowie ich własnych rodzin, którzy byli tutaj i wcześniej opuścili już Ukrainę z przyczyn ekonomicznych. Spontanicznie pomagali też ogromnie, jak Państwo widzieli, widzą Polacy, a następnie powolutku weszła w to pomoc systemowa samorządów i państwa. Efekt mamy dzisiaj taki, że uchodźcy wojenni coraz mniej potrzebują też pomocy od indywidualnych darczyńców, a coraz liczniej podejmują pracę. Są coraz bardziej samodzielni i jeżeli otrzymują pomoc systemową, to właśnie w ten system wchodzą. 6186546543, 13,5 minuty do godziny 13 pozostało. Dzwoni do nas pan Michał. Dzień dobry.
Dzień dobry. No, cieszę się, że są głosy, że ta pomoc nie ustaje, że są dowody na naszą empatię. Ja też należę do tych osób, które bardzo krytycznie naszych tych sąsiadów, z którymi graniczymy przez Kaliningrad. Natomiast jeżeli mi skrzydła opadają, to jak słyszę te głosy niemocy w Europie i te kunktatorskie wręcz zachowania wczoraj gdzieś tam na forum wpisywałem, że z pewnością oni wszyscy razem z Putinem czekają na zimę, żeby zimnem znowu wziąć i zdobyć zrozumienie.
No ten aspekt ekonomiczny w stosunku wielu krajów, czy przynajmniej kilku krajów zachodnich do tego, co się dzieje na Ukrainie, jest wciąż zauważalny. Rzeczywiście to jest obecne na stole.
Natomiast ja chciałem powiedzieć, że moim zdaniem poukładało się trochę w kraju, tak jak już tu głosy padały. Wielu ludzi miało punkt zaczepienia poprzez członków swoich rodzin, tu pracowali. Przecież to była potężna liczba. Ja mieszkałem w ośrodku wiejskim. I też próbowałem tutaj w jakiś sposób między innymi lokalem się włączyć i tak dalej. Okazało się, że tych ludzi aż tak dużo tutaj nie było właśnie w terenie tak zwanym, bo oni mieli swoje jakieś namiary i wiedzieli, że miasto wtedy gwarantuje im lepsze jakieś warunki zatrudnienia, mieszkania i tak dalej. Moim zdaniem, z tego co oglądam, a pomagam dwóm mamom z piątką dzieci, biorę je do siebie, robimy różne rzeczy w ogródku, obiad sobie gotujemy i tak dalej.
Czyli
ale moim zdaniem sytuacja się unormuje, jak się skończy szkoła. Bo to po tych dzieciach oni coraz bardziej ci ludzie, którzy dostali dofinansowanie dwumiesięczne, te pieniążki się kończą i kończy się szkoła. I oni też cały czas tą datę wymieniają.
Unormuje się, to znaczy jak się unormuje?
W jakiś sposób nowe decyzje będą ci nasi goście podejmować.
Czy zostają, czy szukają bardziej intensywnie pracy, jakiegoś stałego już miejsca? Dobrze, no ciekawe, co się rozwinie. Bardzo dziękuję panie Michale, do widzenia. W sprawie pomocy oddajemy wreszcie głos samym zainteresowanym bezpośrednio otrzymaniem tej pomocy, a więc uchodźcom. Oto pani Julia Jakowluk, Ukrainka, która trafiła do ośrodka w wielkopolskim Żarkowie i podjęła pracę w Jarocinie. Zna oczywiście język ukraiński, ale zna także polski i angielski, dlatego też często pomaga swoim rodakom jako tłumaczka, uchodźcom jako tłumaczka, no i zna los wielu uchodźców. Dokładnie zna te opowieści, wie, co przeszli, czego oczekiwali. Dlatego o polską pomoc świadczoną Ukraińcom Rafał Regulski zapytał właśnie panią Julię Jakowluk.
No trudno mi to ocenić, tylko że chciałabym podziękować, bo sama jako uchodźczyni dostałam tyle pomocy, że nawet no, nie mogłam sobie wyobrazić, że aż tyle dostanę. Że każdy stara się dołączyć, stary, mały, dzieci, każdy chciał pomóc. Nawet ci osoby, którzy no, nie mieli za dużo do oddania, ale każdy chciał chociażby coś dać. Polaków tak naprawdę wiemy i między sobą też cały czas mówimy, my Ukraińcy, że od Polaków dostaliśmy najwięcej pomocy. Podziwiałam, że tyle Polacy potrafią dać, a tutaj uchodźcom to takie warunki i po prostu no, nie do wyobrażenia, że jak przyjechaliśmy, to nie mieliśmy no nic, rzeczy zimowe, takie kurtki, mieliśmy to, co na sobie. Niektórzy no, nawet walizy ze sobą nie miały, bo to kobiety i dzieci głównie, a dostało tutaj wszystko. Naród Ukrainy jest naprawdę bardzo wdzięczny. No nie ma jak oceniać, tylko dziękować i pamiętać do końca życia, jak to nam pomogło.
Co pani myśli, kiedy tu u nas po 3 miesiącach od najazdu Rosjan na Ukrainę pojawiają się takie głosy, że ta wojna nam się opatrzyła, nam Polakom, i że nie ma już takiej energii, jaka była na początku w tym dawaniu.
No tak, zgadza się. To nie tylko u Polaków, to na całym świecie. Nie chodzi tylko o pomoc, lecz o to jakby wiadomości, tak, że na początku to wszędzie była Ukraina, takie jakieś tam protesty, bardzo dużo w każdym mieście, w każdym domu, wszędzie to było, bo to był taki szok. Teraz to mniej się pojawia, coraz mniej wiadomościach, coraz mniej pomocy, no bo nie przez to, że ktoś nie chce, tylko przez to, że normalnie tak działa społeczeństwo, że nawet na przykład nasze ciało i nasz mózg też się broni w taki sposób, że przestajemy na to po prostu reagować. To znaczy, że przyzwyczailiśmy się do tego. Ja dzwonię do swoich bliskich na Ukrainę i pytam, jak się czuć. Nie mówię, że no w porządku. Są alarmy oczywiście, ale już przyzwyczailiśmy się i staramy jakoś tam do pracy chodzić, staramy się coś robić. Więc to taka rzecz naturalna. A mam nadzieję, że wojna się skończy nam szybko i że nie będziemy potrzebować.
Pani Julio, a jeszcze mam jedno pytanie, bo też osoby, które u nas w Wielkopolsce organizują te zbiórki, mówią, że słyszą takie głosy, że albo ten uchodźca przyjechał z Ukrainy lepszym samochodem, co to za uchodźca? Jak to pani odbiera?
No, nie mogę tutaj jakby, bo nie wiemy nigdy tej sytuacji tak naprawdę osoby, tak? Że naprawdę może ktoś przyjechał samochodem, ale nie ma już domu. Nie ma pracy, nie ma domu, tylko ten samochód pozostał, tak? No, trzeba jednak zapytać tej osoby, tak? Czy czegoś potrzebuje, czy ten samochód to wszystko, co ma, czy tak naprawdę po prostu ktoś wyjechał do Europy, do Polski, żeby bezpiecznie poczekać i później wrócić. No nie wiadomo. No tak, u mnie też była taka sytuacja. Ja jestem nauczycielką i zawsze staram się, bo też moje hobby to jest etykieta savoir-vivre, to czyli jak się zachowywać, jak się rozmawiać z ludźmi. No i przyszłam kiedyś do urzędu. Staram się ładnie ubierać, no bo jestem nauczycielką. No ale przyjechałam z jedną walizką. No i pytam, że ja do urzędu w takiej sprawie, a pan mówi, że no nie widać, że jest z Ukrainy. Zdarza się, że po prostu tak naprawdę wygląd no nie jest to, co sobie myślimy. A jeśli chodzi o taki pobyt, o coś, nie narzekamy, bo naprawdę mamy więcej niż potrzebujemy, nawet tak na co dzień. No przyjaciół dobrych mamy, znajomych, niczego nam nie brakuje. Brakuje tylko spokoju w Ukrainie.
to nie będziemy już do tych słów pani Julii Jakowluk niczego dodawać. Państwo rozważą sobie to wszystko, co dzieje się w naszych sercach, w naszych głowach i to wszystko, co pojawia się w informacjach. No i każdy sam podejmie dalej decyzję o tym, jak pomagać, czy pomagać, w jaki sposób pomagać. Piękne słowa, pani Julio, dziękujemy bardzo. No i życzymy tego pokoju, bo to jest najważniejsze. Nawet dla tych, którzy mają wszystko, pokoju nie zastąpi nic. 54 minuty po godzinie 12, już za 6 minut serwis informacyjny. Ja państwu serdecznie dziękuję. Tomasz Jędraszczak, kłaniam się. Rafał Regulski przygotował ze mną tę audycję. Ryszard Wojtowicz realizuje program. Zostaje z państwem po 13 po serwisie Berwińskiego 5 i Franciszek Walerych. W środku dnia.